Spacerologia.
Doktor inżynier Marta Rusnak. Tak sobie tutaj siedzimy w pracowni okulograficznej. Trochę patrzymy przez okno, czy jeszcze pada, bo oczywiście, że jak to spacer powinien być terenowy. Przed naszą rozmową wrzuciłam sobie hasło okulograf, okulografia w Google'a i tam się okazało, że to jest rzecz znana od 100 lat. I tak zaczęłam się zastanawiać, gdzie ja byłam przez te 100 lat, że w ogóle o tym nie słyszałam.
Ja myślę, że generalnie ludzie interesowali się wzrokiem od zawsze. No ale te metody śledzenia wzroku były dość takie koszmarne w przeszłości, prawda? Wbijano jakieś tam igły.
W oko?
Tak.
Żeby zobaczyć, za czym to oko podąża.
Tak, tak, na końcu był jakiś tam markerek taki kolorowy i kręcono to, jak to się, prawda? Albo wykonywano zdjęcia poklatkowe. No dość koszmarne. Już teraz tego nie musimy robić, ponieważ są inne metody detekcji przy pomocy wideo eye trackingu, który ja stosuję, ale także na przykład tego, że możemy dookoła oka różne sensory przyczepić i dzięki temu, że mięśnie wykorzystują impulsy elektryczne, wiedzieć jak one pracują, obracając gałkę oczną. No natomiast dla mnie tu, gdzie się znajdujemy, wykorzystujemy właśnie wideo eye trackery.
Nie wbijacie szpilek? Chociaż kusi.
Nie kusi. Myślę, że aż mnie przeszły dreszcze, jak czytam właśnie o tym, jakie rzeczy.
Ale kto się temu poddawał w ogóle? To za karę było? Możesz iść do więzienia, ale możesz też nie pójść, ale będziemy ci wbijać szpilki w oko.
Myślę, że generalnie wiele badań, które były prowadzone w XIX wieku, no nie były moralne.
Jednak nie przeszłyby przez komisję bioetyczną dzisiaj.
Zupełnie nie. Tak, tak. Myślę, że nie wiem, kto to był badany, ale bardzo standardowe było badanie na osobach, które znajdują się w trudnej sytuacji pod różnymi względami, czy ekonomicznymi, czy właśnie na więźniach badania. No współcześnie jest to raczej rzadkie.
Współcześnie podobno wszystkie badania się robi na studentach.
Jak się zrobi tylko na studentach, to jest jeden z głównych zarzutów, dla których w dobrym czasopiśmie mogą odrzucić artykuł.
No dobrze, ktoś wpadł na pomysł, okej, patrzymy, a jakby tutaj skontrolować, na co patrzymy, na czym zatrzymujemy ten wzrok i właściwie co z tego wynika, co z tej wiedzy wynika, że wiemy, na co ten ktoś patrzy, na czym zatrzymuje wzrok.
Myślę, że na początku była to po prostu chęć skonfrontowania i pozycjonowania siebie względem innych. Tak mi się wydaje. I były to często rozważania takie trochę filozoficzne na temat tego, jak funkcjonujemy w ogóle też w świecie. Ale współcześnie szereg zastosowań może być. Mogą być to zastosowania medyczne. Możemy wykorzystywać to w celu projektowania różnych urządzeń kierowanych wzrokiem dla osób, które są w jakiś sposób niepełnosprawne, czy mają niepełnosprawność. Ale także
w wojskowości naprowadzanie wzrokiem różnych, nie?
Były takie idee, ale jest to dość ryzykowne. Natomiast też chyba każdy słyszał o tym, że są takie systemy, które lepiej renderują obraz w czasie, jak gramy w miejscu, gdzie kierujemy wzrok, żeby optymalizować zużycie procesora. Także
to jak tak wymieniamy, no to marketing.
Tak, natomiast był taki zachwyt eye trackingiem w marketingu, a teraz się okazuje, że chyba jednak klikalność, w sensie diagnozowanie tego, jak rusza się myszka, jest zupełnie wystarczająca. Czasami ten eye tracking, mam wrażenie, że jest taką wielką, atrakcyjną armatą wyciąganą na coś, co można zestrzelić przy pomocy łuku. I ja też staram się trochę krytycznie podchodzić do tego i w moich badaniach zawsze zadaję sobie pytanie, a może da się bez, może da się prościej, prawda? No tylko trzeba udowodnić najpierw to, że da się prościej.
To teraz jeszcze trochę porozmawiajmy o tym, jakie informacje daje nam to, że wiemy, że na coś patrzymy i że zatrzymujemy wzrok. Ile ten wzrok zatrzymujemy i co się z tą źrenicą dzieje?
Mhm. O, to jest bardzo, bardzo ciekawe, bo jest niezwykle złożone, bo przecież mówi się, że oko to jest taki najbardziej zewnętrzny element mózgu, prawda? Bo to jest taki detektor mega połączony takim grubym drutem a mimo wszystko cienkim, z mózgiem, prawda? Tam ilość tych elementów, informacji, które biegnie do mózgu, jest bardzo duża. Natomiast co z tym, co pozyskamy, dzieje się w mózgu i w jaki sposób mózg kieruje tym detektorem, jest najtrudniejsze. Ale zacznijmy od najprostszych rzeczy. Wzrok działa tak, że wykonujemy takie bardzo dużo przeskoków. Bardzo, bardzo w różnych kierunkach.
Latamy tymi oczami w tej wewte.
Tak, to właściwie to jest taka droga, takie bazgroły.
Taka mucha trochę.
Tak, cały czas wykonujemy bazgroły w przestrzeni, prawda? I jeżeli rzeczywiście tą metaforą muchy, która bardzo mi się podoba, podążymy, no to mucha siada w jakichś miejscach, które są dla nich atrakcyjne.
Okej. Okay. Mam wrażenie, że idziemy w takim niebezpiecznym kierunku.
Dobrze, każdy sobie wyobraził, gdzie ta mucha może usiąść, na przykład na nosie, tak, ale dla nas, dla naszego wzroku są też pewne cechy, które przyciągają. I co ciekawe, ten wzrok jest skomplikowany, bo nie widzimy tylko jednym punktem, tylko jakimś polem, tylko nasze oczy czerpią zarówno polem centralnym, w którym widzimy coś ostro i tam czerpiemy bardzo dużą ilość informacji, ale także peryferyjnie. Więc jakby tą cechą może być kształt, ruch, kolor i w różnych sytuacjach my te cechy wykorzystujemy inaczej. Dlatego też badania eye trackingowe są tak skomplikowane, bo żeby zinterpretować to, dlaczego człowiek czy dana grupa osób to tak zrobiła, to musimy zaprojektować im taką sytuację, w której będziemy mogli to zinterpretować i jeszcze użyć czasami jakichś takich pomocy, albo później coś zapytać, albo dać im zadanie wcześniej.
Czyli nie jest tak, że najpierw robimy badania, a potem zobaczymy, co nam z tego wyniknie, tylko trzeba jakieś warunki brzegowe.
Bardzo wąsko, tak? No bo wyobraźmy sobie, że każe ci popatrzeć na krajobraz jakiś, tak? I jesteś góralem, to patrzysz na góry inaczej. Jesteś narciarzem, to inaczej, tak? A jesteś, nie wiem, akurat osobą, która boi się przestrzeni, to też będziesz patrzyła na to inaczej.
Zamknę oczy.
Tak, więc jakby samo to doświadczenie może, ale nie musi, w zależności od tego, jaka jest twoja relacja z tym tematem, wpłynąć na to, jak patrzysz. Czyli eksperci, to już udowodniono, patrzą na temat inaczej niż laicy, tak? Na przykład.
Inaczej, czyli inaczej te gałki się poruszają i inaczej te źrenice właśnie też pracują, tak?
Reagują, tak, bo emocje, jakby sposób, doświadczenie, to ile razy patrzyłem na to już, może mieć wpływ. Ale drugą rzeczą jest to, że kontekst jest istotny. Na przykład, czy patrzę na coś w sytuacji, w której jestem spokojny, dookoła jest cicho, czy patrzę na przykład w centrum głośnego miasta, tak, i jestem niewyspany. Strasznie to skomplikowałem. Co ja w ogóle badam?
Takie, co ty w ogóle badasz?
Co ja w ogóle badam, tak. Jeszcze kolejnym aspektem jest to, czy jakie damy zadanie. Na przykład patrząc na mapę, popatrzymy inaczej, znajdź miejsce do, albo gdzie byś chciał tutaj pójść, tak? Czyli jakby takie otwarte zadanie, czy zamknięte i precyzyjne, tak? I cała metodologia badań eye trackingowych jest dość złożona, jest bardzo fascynująca, ale można też łatwo popełnić błąd po prostu. I tak naprawdę często tym tematem poszukiwań jest jakiś malutki tyci fragment, tak, który nas interesuje, a po drodze jeszcze się okazuje, że jeszcze czas badać to. Nie omówiłam jeszcze tego, że przecież możemy mieć różne te sensory, tak? Możemy mieć wadę wzroku, ktoś może nie widzieć czerwonego albo żółtego, albo widzieć wszystko na szaro, biało i czarno. Ktoś może mieć ADHD albo autyzm, tak? I te osoby też już udowodniono, że na niektóre przedmioty patrzą inaczej, bo jest to dla nich, nie wiem, niekomfortowe i tak dalej. I dlatego to połączenie mózgu, który ma jakoś przetwarza te informacje wizualne i jednocześnie częściowo kieruje oczami, bo znowu mamy dwa rodzaje ruchów, takie nieświadome, które pojawiają się, jakby ktoś wszedł tutaj do pomieszczenia, to bym usłyszała albo tylko zobaczyła kątem oka i od razu bym odwróciła głowę. A drugie to są takie, w których chcę czytać, prawda? I wiem, że to ja podążam wzrokiem według mojej woli, tak?
Ale z drugiej strony są też takie metody czytania, kiedy nie podążasz, tylko obejmujesz wzrokiem jakiś obszar.
Tak, no i to znowu na przykład, prawda? Czyli moje doświadczenie, czy jestem ekspertem w czytaniu, czy nie.
Jak sobie teraz pomyślałam, wejdę ci w słowo, że jest takie powiedzenie, że oczy są zwierciadłem duszy. No trochę tak jest, że one są zwierciadłem mózgu.
I co jest ciekawe nawet, że osoby, które utraciły wzrok, a widziały wcześniej, też dalej ruszają oczami, wyobrażając sobie. To jest niesamowite, że one rzeczywiście nawet nie czerpiąc informacji, dalej odzwierciedlają to, co się dzieje w mózgu.
Ale te, które straciły wzrok, a nie te, które od zawsze były niewidome.
Tak. Bo jednak te schematy...
Musiały powstać.
Musiały powstać. I to rzeczywiście jest fascynujące. Eye tracking zresztą też jest używany do tego, żeby diagnozować fazy snu. Bardzo dużo jest rzeczy, tak? I tego, jak sobie wyobrażamy. Super to jest.
Spacerologia.
Pokażesz mi swoje zabawki?
PWR-owe, tak?
No, zacznijmy od PWR-owych, a potem zobaczymy, jak nam pójdzie dalej.
Pierwszymi takimi podstawowymi zabawkami są eye trackery stacjonarne. To mam je tutaj w szafie i ich używać będą studenci. To teraz tak wyciągnęłam z szafy, bo nie widzicie, takie pudełeczko, tak proste, czarne, na zameczek otwierane, niewielkie. Otwieram, a w środku jest taka długa, czarna listwa, o, ma taki kabel.
Z kamerką.
Kamerka infrared po środku, a po bokach taka listwa ma, nie wiem, z 30 cm maksymalnie, źródła światła infrared. Po co są potrzebne te dwa elementy, które są ze sobą skoordynowane? Bo te źródła, tu są diody, które rzucają takie punkty odbicia na gałkę oczną. Muszą być z prawej i lewej strony, żeby dobrze oświetlały z prawej i lewej strony, żeby nos nie zasłonił. No więc jeżeli mamy te punkty na gałce ocznej, najlepiej, żeby było ich więcej niż 3, ale musi być przynajmniej trójkąt, to kamera infrared może zdiagnozować te odbicia, a zarówno pozycję dzięki równaniu tego, gdzie się znajduje środek źrenicy. Ona mimo, że się rozszerza i kurczy, to środek w przypadku zdrowego oka jest w tym samym miejscu. I dzięki temu można stworzyć równanie i połączyć to albo z tym, co pokazujemy na ekranie, bo tak to można podpiąć.
Bo to tu generalnie ta listwa to jest dokładnie, żeby ją
podpiąć sobie o tak pod
z dołu
ekran.
Ekranu.
Od dołu, może być od góry. Od dołu jest lepiej, bo zazwyczaj ludzie mają mniej wydatne policzki niż tu brwi i tak dalej. I tutaj.
Dobre, tak, ale jakie szczegóły są ważne.
Od góry grzywka i górne też rzęsy są dłuższe, więc zasłaniają, więc bardziej korzystne jest od dołu.
Tak, no to wszystko kiedyś ktoś musiał przebadać.
Przebadać, tak, i wymyślić.
Jak grzywka wpływa na jakość badania.
No, także tak. I w ogóle to też jest takie, trzeba się nauczyć, badając osoby, wyczuć, jak daleko można się posunąć w takim sensie, że przepraszam bardzo, czy mogłabym zasugerować pani spięcie włosów albo odgarnięcie grzywki, tak? No bo już później w czasie badania nie mogę powiedzieć, ej, grzywka! No bo już by było kiepsko, prawda? No więc tak, więc taki,
to jest jedna zabawka
i właściwie to jest eye tracker stacjonarny.
Czyli tak, coś się wyświetla na ekranie.
Tak, siedzi sobie osoba, tutaj jest ekran, pokazuje jakąś prezentację czy stronę właśnie internetową, którą chcielibyśmy zdiagnozować, czy dobrze jest użytkowana.
Sprzedawca chce się dowiedzieć, czy pozycję, tak, jak sprzedać te wszystkie rzeczy, które tak, są na stronie. Czyli
czerwone, migające w prawym górnym rogu, to już wiadomo.
Okej, mamy badanie zrobione.
Tak, to już jest zbadane, także już eye tracking chyba inne nie jest potrzebny. Tak. I na drugim komputerze, prawda, jest osoba, która nadzoruje eksperyment, ustawia to, no i gromadzone są dane. Każde takie uruchomienie natomiast jest ważne, że musi się zacząć od kalibracji, bo ty masz szerzej rozstawione oczy, ja węziej, ty masz większe, mniejsze i tak dalej. Poza tym też nasze oczy różnie współpracują. Więc pokazuje się na ekranie albo punkt, albo szereg punktów, czasami one tam się ruszają w zależności od tego, jak trzeba. No i śledzi się na początku wzrokiem te punkty i urządzenie w tym momencie diagnozuje pozycję tych oczu i tworzy sobie równanie, które później w przypadku już gromadzenia danych będzie odpowiadało temu, gdzie rzeczywiście on patrzy. No i takich eye trackerów jest w pracowni, którą kieruje kilka.
Pracownia jak się nazywa, bo nawet nie powiedziałyśmy.
Let's go. To tak jak let's go na spacer.
O, ładnie.
Prawda? Let's go Laboratory of Eye Tracking. Także jakoś tak, jakoś tak
wyszło. Idealnie dla spacerologii.
Tak, ze spacerologii patrzeniowej.
Super.
Tutaj są jeszcze inne eye trackery stacjonarne, takie w zależności, one się różnią i parametrami, i ceną w związku z tym.
No tu kawał listwy.
Tak, nawet jak się rusza, to już buczy na początku, tak, rozgrzewa się, no i ona rzeczywiście próbkuje z bardzo dużą ilością na sekundę. No a to sprawia, że coraz bardziej dokładnie można badać elementy, nie tylko tak poznawczo, ale także medycznie, czyli na przykład załóżmy, że nie wiem, masz chorobę, no załóżmy, że temat badań mojej przyjaciółki, chorobę suchego oka. No i możliwe, że dałoby się zdiagnozować to przy pomocy, nie wiem, tego, że jakości drga, mikrodrga to oko albo coś takiego, stworzyć równanie. Ale do tego trzeba rzeczywiście już dużo tych próbkowań i bardzo dużej precyzji. No to tak, to temat tych eye trackerów stacjonarnych kończymy. Teraz przejdę tutaj do składziku. Wyciągam
walizeczkę gustowną.
Taka przenośna, bo to jest ważne, żeby jednak wygodnie się przenosiło. I też otwieram. No i tutaj nie zobaczymy nic super szczególnego. Każdy widział VR.
Już Bayer.
Tak, Bayer. No. Trudno z niego jeszcze korzystać, bo to jest najbardziej skomplikowana metoda. No i to są gogle VR, w których wewnątrz za tymi szybkami, tak za tymi oprawami, są właściwie dwa eye trackery. Bo jedno śledzi jedno oczko, a drugie śledzi drugie oczko. No i można wyświetlić coś, wykreować sobie, nie wiem, świat, grę i zbadać, jak ta hipotetyczna sytuacja, na przykład, nie wiem, niebezpieczna, no bo nie możemy, niebezpieczny, na przykład jakiś element budowlany jest niebezpieczny i jak tam ta osoba by się zachowała. No więc możemy tutaj hipotetyczne rzeczy robić albo takie, których nie możemy zmienić, na przykład, nie wiem, jakby ludzie postrzegali, gdybyśmy nagle Koloseum zakryli jedną wielką szklaną kopułą. No nie pozwolą nam tego zrobić, ale w wirtualnej rzeczywistości może...
Wszystko jest możliwe.
Tak. No.
Tak, i tutaj powoli zbliżamy się do odpowiedzi na podchwytliwe pytanie, okej, dlaczego architekt?
Tak.
Ostatnio. Coraz większe walizki, coraz większe sapki.
Sapki, tak. I tu w walizce są walizki.
Taka matrioszka.
Matrioszka, walizka w walizce, w waliżerce, ale na tym się już skończy, to już ostatni zamek do otwierania. I tu jest eye tracker, ostatni mobilny. Wyciągam teraz go i opiszę Państwu, że to są po prostu takie czarne oprawki. Oprawki, które zakładamy na nos.
Tu widzę, że mają jakieś czujniki takie na szkłach.
I podobnie właśnie jak w przypadku tego eye trackera w wirtualnej rzeczywistości, to tak naprawdę są dwa eye trackery, bo jedno znowu śledzi prawe oko, drugie lewe. I teraz opiszmy budowę takiego jednego eye trackera na, nie wiem, prawym oku. Zaszalejemy. No i taki eye tracker składa się z tych iluminatorów. Tak samo jak w przypadku tej listwy, tylko tutaj mamy, bo one są bardzo blisko, one są malutkie, one są wtopione w szkło, a właściwie między na szkło, na które był naniesiony układ scalony i później zalane to było znowu plastikiem i wypolerowane. Więc pierwszą elementem tego układu są tyci diodki, które dają nam 8 punktów. I one są dlatego, że różnie patrzymy i znowu jak część osób ma różną geometrię oka, jak damy więcej tych iluminatorów, to w zależności będziemy mieli większe prawdopodobieństwo, że zdobędziemy lepszej jakości dane. I są dwie kamerki, znowu dwie, ponieważ jedna jest bliżej centralnie i druga jest w innym miejscu, ponieważ znowu czerpiemy z dwóch kamer w zależności od tego, jaką mamy budowę oka, twarzy.
Bo cały czas mówimy o jednym oku, te dwie kamery na jedno oko.
A kamerki są wielkości...
Szpilki.
takiej główki od szpilki dużej, tak, coś tam się świeci, tak. I są zlokalizowane znowu na dole, zwróć uwagę, tak, no bo od góry jest bez sensu, no bo...
Rzęsy.
Tak.
I grzywka.
No grzywka już nie, bo jesteśmy pod drzwiami. To, ale nie, ale grzywka może najść nam,
jak ktoś pomiędzy, ma długą grzywkę.
Tak, pomiędzy, no na przykład ciebie bym prosiła, zanim byś zamówiła,
pani się ogarnie i zepnie włosy.
Tak, bo jakby tutaj włos nam wszedł, to on by mógł wpływać, rozpraszać nam światło.
Ja za tym włosem będę podążać.
To pierwsze, że ci będzie przeszkadzało, będziesz poprawiała eye tracker, a poza tym włos może wpłynąć na pracę tego, na to, co będzie rejestrowała kamera i tak dalej, więc lepiej, żeby nic tam nie wchodziło między. Ale grzywka najbardziej może nam zaszkodzić.
To program o grzywce będzie po prostu.
Idź do fryzjera po tym programie, znaczy się nie o grzywce. Tak, spięte włoski i opaska. Na kamerę sceny. Tutaj zaraz nad nosem, pomiędzy jednym szkłem a drugim szkłem, znajduje się kamera sceny, która... Tak jakbyśmy mieli na głowie, na wprost zamontowaną kamerę, która mówi nam mniej więcej, co możemy dostrzec, tak? Co jest w zakresie naszego pola widzenia. Tak? Czyli to musi być kamera o dość szerokim polu widzenia.
Tu kamerka, tutaj.
Tak, tak, wymienne noski i do tego w walizce, innej matrioszce są z kolei szkła korekcyjne, no bo... Widzę, że nosisz okulary, więc jakbyś to założyła, no to coś byś widziała, tak? Ale zależy nam na tym, żeby badać sytuację, w której ludzie dobrze widzą, w których zmienną nie jest to, że oni patrzą na świat za mgłą. Więc można tutaj włożyć do tych oprawek, tak się wciska, szkła koherencyjne, tak? I teoretycznie można by było też indywidualne dorabiać. Do tego jeszcze, jakbyśmy potrzebowali i balibyśmy, że coś się stanie, to możemy nałożyć na taki magnesik zabezpieczenie, albo założyć właśnie, nawet jak będzie bardzo świeciło, to takie szkła ochronne.
I teraz można by ten twój wynalazek tutaj do tego dorzucić.
Tak, tak, to jest drugi wynalazek, bo ja badałam to, zresztą pójdziemy w to miejsce. Chcę badać krajobraz i to, jak można obiektywnie chronić takie miejsca dziedzictwa, które są dla nas w jakiś sposób istotne. Badam też inne rzeczy, ale od tego się zaczęło wszystko. No i wydawało mi się, że to jest takie proste i wykonalne i poszłam z tym eye trackerem, zaczęłam zbierać dane. Myślałam, że to te dane są parszywe ze względu na moje oczy wybrakowane, bo one tak trochę są różne i często jestem niewyspana.
Żyją własnym życiem.
Tak, często jestem niewyspana, a jednym z kryteriów jest to, żeby jednak być wyspanym. Bo wtedy gorzej pracują oczy.
Jak jesteśmy niewyspani, to one bardziej szaleją? Czy...
Szaleją bardziej, tak. Nie domagają jakieś oczko, może drugie słabsze, może się nie dociągać tak jak trzeba. Tak, no bo są zmęczone po prostu, biedne. No więc myślałam, że to, bo było założone, albo przez to, że nie wiem, że mnie raziło. No bo i założyłam oczywiście te szkła, bo jak popatrzcie, jak przymkniemy, jest słońce i przymkniemy te oczy, no to gdzie mam, co mam nam ta kamera kręcić, prawda? Jak przymkniemy i tak będziemy mrużyć oczy, no to ani odbicie tam nie powstanie, ani kamera nie zdiagnozuje, gdzie jest ta źrenica. Stąd ta osłona. Ale okazało się, że to nie tylko mój problem. Także nakręciłam, no i nie mogłam długo prowadzić badań, bo się zastanawiałam, jak to zrobić. Dane były fatalne. No i wymyśliłam, że to przez słoneczko, że intensywne słońce na zewnątrz, a zazwyczaj badamy w dobrą pogodę, nie w deszczu, bo nie pozwoliłabym, żeby zamógł eye trackerek. No i wykonaliśmy wraz z moją wspaniałą doktorantką i doktorantem Wydziału Architektury i przy pomocy też profesora ze Stanów Zjednoczonych i koleżanki z optometrii taką obudowę dodatkową, zasłaniającą to, co by zapobiegało temu, że jak promienie się odbijają od wody i wpadają od spodu, tu pod policzkami, to nie będą przeszkadzały, no bo to słońce też ma tą część infrared, tą podczerwoną. Ani z boku, ani z tyłu i o wschodzie słońca szczególnie, albo właśnie blisko wody, nie można było badać. Zrobiliśmy tą osłonę, no i naprawdę działa.
Stał się cud, zupełnie inny zapis.
Tak, złożyłam wynalazek nawet, tak, także niedługo będzie publikowany, tak, zresztą przed nagraniem pokazywałam ci te ilustracje, szereg kolorowych kropeczek. które raz się nie układały, a później się układały w jakąś logiczną całość.
Bez osłonki to kropeczki szalały, czyli wzrok też szalał.
To znaczy on nie szalał, tylko był źle, zła detekcja była. Było tak dużo artefaktów z powodu tego wchodzącego między oczy a oprawy, między eye tracker słońca, że po prostu było błędnie diagnozowana pozycja oka.
Co też pokazuje, jak bardzo czułe to są urządzenia.
Tak, to jest ich kolejna wada. Ja bardzo to wszystko kocham, ale jeżeli ktoś myśli, że bezkrytycznie patrzę na technologie eye trackingowe, to nie. One mają, mimo że już istnieją od jakiegoś czasu, one mają naprawdę jeszcze, mam jeszcze dużo do roboty. To i tak jest super sprzęt, który mam i muszę przyznać, że też producent się zainteresował, mamy się spotkać. No jestem w ogóle bardzo z siebie dumna. Że taka architektka, która na początku tylko tak chciała coś pobadać sobie i tak, a nagle tutaj robił doskonalenie eye trackera. Tak.
Co ta Politechnika nie robi z ludźmi?
To jest fantastyczne i ja myślę, że ja coraz bardziej w to wsiąkam i coraz bardziej się robię takim naukowym freakiem i jak dostanę punkty, które się ładnie układają, to się cieszę jak dziecko. Wczoraj moja koleżanka z Wydziału Architektury mówi: no już jesteś kolejną osobą, która pokazuje mi jakieś wykresy i się cieszy jak dziecko, a ja po prostu kiwam, mimo że nie rozumiem.
Okej, już polubiłam twoją koleżankę, bo mam wrażenie, że podobnie zareagowałam, jak mi pokazałaś te kropki. Duża rzecz, super, fajnie.
Ale wytłumaczyłam i tak, chyba było tak, bo to musi być na
szlaczek
raz.
Szalony i szlaczek równy tak. I rozumiem, że równy jest okej, szalony tak, nie okej.
Tak, tak. Jak jest a to metafora naszej pogody, wiesz, jak masz po prostu chmury nad tymi górami i tak dalej i pada, to jest niedobrze, a jak jest piękny krajobraz górzysty, tak jak na tym, to jest dobrze. No to tak można sobie wyobrazić, że to taka metafora tych dwóch wykresów, tak. To tak pierwsze takie chmurzyste i nie wiadomo, co tam było, a drugie to już było widać te szczyty tych gór, prawda? I tylko tam jakieś odchylenia. No największe było oczywiście z moich koślawych oczu.
Tak, strzelaj sobie tu po stopach. A propos po stopach, to ja proponuję, żebyśmy ruszyły. Chwilowo nie pada, może nam się uda.
Ja pakuję baby w babie. No i się wybierzemy.
Spacerologia.
To jak spacer, to spacer. Uwaga, uprzedzam, zaczęłam nagrywać.
Jak ci się w ogóle zaczęła ta idea, że bierzesz kogoś na spacer i z nim rozmawiasz?
Ponieważ wszystkie programy, jakie prowadziłam, wyszło mi, że jest tego dobrych kilkanaście tysięcy godzin spędziłam w studio radiowym. I spacer jest naprawdę super wielką atrakcją.
Ale fajnie, że spełniam twoje marzenie.
Tak.
Ekstra.
Tak właśnie jest. Tak, jeszcze trochę kapie. Ja mam tutaj na takie ubranko na mikrofonie. Mam nadzieję, że będzie wystarczająco ochronne. No dobrze, pięknie. Jak trafiłaś na ten eye tracking?
Jak to zwykle mnie trochę z przypadku, trochę z głodu albo z takiej frustracji, bo jestem osobą ciekawską. Jestem osobą, która jak coś robi, to lubi dotrzeć do celu, a jak nie docieram tam albo nie wiem, staję w pół drogi, albo odpowiedzi czy rozwiązania są niesatysfakcjonujące, no to mnie to frustruje. No i taką frustrację najpierw w drodze na doktorat zbudowałam sobie w czasie studiów magisterskich, że jednak no, kończyłam bardzo fajny kierunek ochrony zabytków, ale jednak dalej nie wiem, jak tam część rzeczy robić, tak? No i tam pasja do robienia czegoś nowoczesnego w kontekście zabytkowym była. Idziemy ten przez most Grunwaldzki sobie przejdziemy, tam może być trochę głośno. No i poszłam na doktorat, bo bardzo mnie takie dziedzictwo poprzemysłowe interesowało i muzea. Ojejku, jak ja lubię muzea, tak? No i teraz pytanie, jak pogodzić, tak? Jak adaptować te obiekty dla potrzeb muzealnych i ekspozycyjnych, żeby różne tam racje były tych funkcji, prawda, i tego dziedzictwa połączone. No i to był temat mojego doktoratu, ale na wiele pytań naprawdę nie uzyskałam satysfakcjonującej odpowiedzi, no i przede wszystkim obiektywnej, tak? Część z tych rzeczy były po prostu kolekcją subiektywnych refleksji profesorów, projektantów, polityków, a ja chciałam tak na pewno wiedzieć.
No, czyli nie to jest ładne, co jest ładne, tylko to, co nam się podoba. Tak żyjemy, Ale chodzi o to, żeby to zobiektywizować właśnie, tak?
Tak, no już szkiełko i oko. Stojaki na rowery, jest ich coraz więcej, dobrze. I taka byłam niezadowolona trochę. Z jednej strony dumna, że zrobiłam ten doktorat, ale taki było takie...
Ty taki kombinator jesteś,
tak,
widzę.
Tak, tak. No i tak sobie dałam. A pracowałam w biurze architektonicznym, w którym miałam zadania, pieniądze i tak dalej. Także jakby ta droga naukowa nie była tą jedyną. I tak stwierdziłam sobie, okej, no zdecyduj się, co chcesz, czy tam chcesz, czy tu chcesz. No i dałam sobie takie 2 lata po urodzeniu też dziecka. Jak znajdziesz taką metodę, która będzie twoją jakąś taką indywidualną ścieżką, no to zostaniesz na uczelni. I wtedy pojawił się Cristiano Ronaldo.
I tutaj musimy na razie postawić kropkę, bo boję się, że rzeczywiście ta historia wymaga jednak lepszego tła akustycznego niż przejeżdżające ciężarówki.
No dobrze, akurat zakończymy na Ronaldo.
Spacerologia.
A teraz już idziemy wzdłuż Urzędu Wojewódzkiego i już właściwie przed nami ten obiekt, o którym będziemy rozmawiać, ale Ronaldo.
Ronaldo powinien przyjechać do Wrocławia i powinnam mu powiedzieć, co się stało, bo w takim głodzie pojawiło się właśnie takie poszukiwanie odpowiedzi, jak też zapytać ludzi, właściwie ich nie pytając, bo każdy używa jakichś innych słów, a jeden jak zapytam, to zignoruje, nie będzie miał czasu i tak dalej. I te ankietyzacje to jakieś takie nudne i w ogóle to nie moje, mam się grzebać w jakichś papierach. To w ogóle nie jest sexy, to nie jest rozwiązanie. No i wtedy z mężem oglądałam program o tym, dlaczego Cristiano Ronaldo jest tak genialnym piłkarzem. No i były różne tam badania, takie sportowe, jak on tam skacze wysoko, jakie ma super przyspieszenie, w ogóle jaką wydolność. No i jak patrzy na piłkę. Jak ja zobaczyłam, że on ma takie coś, z takim czymś na głowie, co pokazuje taką czerwoną kropeczkę, gdzie on patrzy, to było takie... Wow! Chcę to robić! I za 5 dni już się skontaktowałam z kimś, kto miał... Tak, więc dzięki Ronaldo, twoja czerwona piłeczka i twoje super zdolności mi pomogły.
Mamy bohatera już.
Tak, tak. Ronaldo zawsze, always in my heart.
To teraz jeszcze połącz link między eye-trackingiem i architekturą. To już trochę wybrzmiało, ale teraz już więcej, proszę.
Żyjemy w miastach, które mają wiele warstw. Tak? Jak ogry i cebule. Tak, piękne. Potrafią być właśnie piękne i brzydkie i no różne aspekty tych miast mamy, tak? Architekci, a w ogóle osoby, które się zajmują dziedzictwem, skupiają się na tym, jak zachować to, co minione dla obecnych i przyszłych pokoleń. No ale miasto nie może być jak muzeum. Musi podlegać przebudowom i tak dalej. Pojawiają się nowe wyzwania, chociażby wyzwania ekologiczne. No i te zabytki też jakoś tam funkcjonują na tym rynku politycznym, administracyjnym, finansowym, prawda, jako jakieś dobro. No i kwestia jest tego, jak one powinny funkcjonować. I wyobraźmy sobie teraz właśnie taką sytuację, tak jak tutaj miała miejsce we Wrocławiu, że mamy w centrum miasta, w pobliżu katedry, niezwykle atrakcyjną, wolną działkę budowlaną. No bez sensu jest, żeby ona stała pusta. Coś tam musi powstać. Ale wiemy też, że coś na niej stało. No i teraz... Co my mamy tam zrobić?
Odtworzyć,
a może właśnie zbudować tam coś super wysokiego. Czy zrobić to tak retro, czy może super nowocześnie? Żółte, zielone, niebieskie, kamienne, metalowe, szklane. No jak? No i to pytanie interesuje wiele osób. Poza tym, że turystów, no bo fajnie by było popatrzeć na coś takiego przyjemnego, zrobić sobie miłą sweet focie, wysłać do kogoś. Ale także konserwatorów i architektów, którzy z drugiej strony myślą sobie, kurczę, no przecież ja nie jestem kreślarzem, nie chcę odtwarzać takiej skorupy i udawać z zewnątrz, że to jest coś innego, skoro w środku to jest nowoczesne, tak? Dlaczego konserwator, ktoś zakłada mi kajdany? No i takim celem badań, które teraz prowadzę, jest to, żeby nie nakładać takich wytycznych restrykcyjnych, pozwolić na ochronę rzeczywiście tego, co zostało. Czyli na przykład w tym widoku to, żebym dostrzegała katedrę, dostrzegała kościół Świętego Krzyża, tak? Te stare budynki, bo jakby tutaj stanął jakiś, nie wiem, żółty budynek, to bym prawdopodobnie patrzyła głównie na niego, prawda? Czyli żebym możliwe było dostrzeżenie dziedzictwa, ale z drugiej strony chciałabym też, żeby architekt, czyli ja, no nie był tylko rysownikiem, tylko żeby miał jednak swobodę kreacji, bo wyobraź sobie w przeszłości, że była ta katedra, prawda, a z tyłu i była gotycka, tak, cegła, takie smukłe kształty, pinakle, jakieś przypory, ale z tyłu przecież są barokowe kaplice. I nikt nie zakazywał dołączyć do tego kościoła czegoś nowego, tak? Ta ochrona zabytków jest dla niektórych zupełnie niezrozumiała. W sensie, dlaczego zakazujemy, skoro w przeszłości była taka swoboda? To się zredefiniowało, ochrona krajobrazu, ochrona konserwacji ma swoją bardzo długą tradycję, natomiast ona jest tak zawładnięta przez ekspertów i często oni myślą, że robią to tak, jak inni chcą widzieć, a tak naprawdę oni, będąc ekspertami, robią to pod siebie. I dodatkowo jeszcze, popatrz, mamy ekspertów, architektów, konserwatorów, którzy są ekspertami, ale mimo, że zajmują się tym samym, to i patrzą na temat zupełnie inaczej, tak? No i popatrzenie na ten krajobraz oczami nieprofesjonalistów, którzy nie wiedzą, że ja tam chcę coś zmieniać i tak dalej, nie znają tematu badań, sprawia, że wiem, jak naturalnie ludzie patrzą na ten krajobraz. I teraz możemy zrobić wizualizację w wirtualnej rzeczywistości, na ekranie, wariantów różnych uzupełnienia tej wolnej działki i powiedzieć, okej, to przy tym wariancie dalej patrzą jeszcze dobrze na katedrę. Okej, możesz to zrobić, tak?
Czyli do tego potrzebne są nam te gogle VR-owe, które nam wyświetlą tutaj różne kombinacje i różne pomysły.
Albo po prostu przejście tędy, tak? Zbadanie, jeżeli już doszło do takiej interwencji.
Tak, bo to już jest coś. Już coś mówimy jest. O konkretnym przypadku.
Tak, tak. Profesor Gomułka właśnie w akcie takiego twórczym swojego też protestu, zresztą prezentował ten projekt, który wewnątrz jest bardzo zaawansowany technologicznie, zrobił to, co mógł w akcie takiego...
Dobra, na co patrzymy, przypomnijmy, patrzymy tak. Tak, z tyłu katedra, na drugim planie katedra, na pierwszym planie z tej perspektywy naszej, czyli jeszcze przez most pokoju patrząc,
budynek, tak, to znaczy on teraz jest mokry, więc jest taki trochę kremowawy, ale odróżnia się tym, że jako jedyny ma biały dach.
Jest duchem.
Jest, tak, zresztą takie słowo też używa profesor Gomułka, tak? Taki duch przeszłości. I to jest forma odtworzona z innego materiału, ale jakby dawną formę odtworzyć z tektury. On sam zresztą opowiadał, że stworzył ten model, wykonał go z tektury, popatrzył, fajny, tak zrobię.
I nikt mu nie zabronił.
Nikt mu nie zabronił. Były o to spory, prawda? Tym bardziej, że jakby przestrzeń miasta jest zarządzana przez różne siły i polityczne, i eksperckie. I tutaj jest też konserwator miejski, konserwator wojewódzki. Był przynajmniej, bo teraz już jest wojewódzki. No i nawet oni się kłócili, czy to jest dobre, czy nie. Więc to pokazuje, że poszukiwania takiego obiektywnego wyznacznika, w którym nawet można by było powiedzieć, dobrze, no już po prostu naprawdę przegięliście. Jeżeli powiemy im, naprawcie to grube pieniądze, żeby to wydać, żeby zmienić, prawda? No to musimy mieć twarde dowody. No i wydaje mi się, że plany miejscowe, ochrona krajobrazu niektórych miejsc w oparciu o takie dane eye-trackingowe mogłaby być szansą, żeby to było obiektywne. Czyli na przykład, dobrze, w tym krajobrazie katedra zostaje dominantą, co oznacza, że jak idziemy sobie tą ścieżką albo patrzymy na zdjęcie, to jeszcze jest do doprecyzowania, to patrzymy na niego, nie wiem, 20% czasu. Być może, nie wiem, użyć sztucznej inteligencji do symulacji tego. No i to jest właśnie całe zadanie. Pierwsze kroki zostały poczynione, jest to wykonalne i zrobiliśmy razem ze studentami, z liczną, bardzo interdyscyplinarną grupą w wakacje takie warsztaty i naprawdę jest to obiecujące w oparciu o dość niewielką
pod względem społecznym grupy. Udało nam się uzyskać dane. To było 80 osób, 82 osoby nagraliśmy. Tam trochę danych nam odpadło z różnych względów. 62 osoby uznaliśmy, że dane są wiarygodne i wyszły nam przepiękne dane, już statystycznie takie, że można je interpretować. No moja koleżanka Iza powiedziała: Marta, ja nie dowierzałam. Ja myślałam, że my będziemy musieli 300 osób zbadać albo co, a tu 62 i to jeszcze możliwe, żebyśmy mogli zmniejszyć tą grupę i tak by wyszło nam to, czego poszukiwaliśmy.
Co wyszło, o tym za chwilę, a na razie jeszcze o samym badaniu. Same badanie, czyli ekipa wyszła w tych goglach właśnie, o których opowiadałaś.
My musieliśmy najpierw przez kilka...
Nie, tamtędy można
tak, możemy pójść tędy, tak, pod mostem. My najpierw musieliśmy opracować metodologię i zastanowić się, kogo zaprosimy, jaką trasą będą podążali.
Bo inna perspektywa jest nasza, a zupełnie inaczej, jak się wchodzi na Ostrów Tumski od mostu Piaskowego i
albo zza muzeum. Bo teraz popatrz, jak tędy idziemy, to już od dawna widzieliśmy wieże katedry, a alumnatu jeszcze, czyli tego białego budynku, jeszcze nie. I jak tu badać, który z nich jest dominantą, skoro nierównoprawnie pojawiają się w naszym polu widzenia? Więc musieliśmy się zastanowić w ogóle i tutaj z pomocą przyszło nam muzeum, bo wychodziliśmy tędy, zaczynaliśmy w Parku Słowackiego, wychodziliśmy tędy, tam badaliśmy wzrok, czy widzą kolory i tak dalej. I jak wychodzisz zza tego rogu,
to już masz cały obiekt.
I jednocześnie właściwie pojawiają ci się i jeden, i drugi obiekt, więc to jest układ urbanistyczny pomógł nam w tym, żeby, ale musieliśmy ustalić to, odkryć, prawda? No i oni sobie szli dookoła, nie znali celu badań. Nawet jak pytali ich, skąd jesteśmy, to musieliśmy trochę ściemniać. A z Politechniki Wrocławskiej badamy tam takie dla miasta, coś robimy.
Nie wiadomo co.
Nie wiadomo co, no nawet słowo architektura zakazane, słowo zabytki zakazane, no bo nic nie mogło sugerować, że tematem badań jest to. Oni mieli po prostu...
To być naturalne do granic możliwości, takie autentyczne.
Już sam fakt założenia tych gogli jest trochę taki, że oni się czują skrępowani, ale z kolei to, że nie zaczynamy tu na przykład, tylko że kawałek muszą przejść, że wcześniej już mają założone, że my coś z nimi jeszcze w tym nagraniu rozmawiamy, że oni już się oswoją, że to nic ich nie zaboli, ani nic, prawda?
Nie będzie szpilek.
Że nie będzie szpilek, tak. To już jest sama też elementem metodologii, więc oni idą sobie na początku przez jakiś czas... Nie ma tego tematu badań w ogóle w polu widzenia i wychodzą, więc jak tak naprawdę z tego długiego nagrania, bo szli dookoła muzeum, my tylko fragment analizujemy, ale to, co się dzieje przed i po, jest dla nas istotne. A po z kolei, jak już przestawali widzieć i wychodziliśmy w drugą stronę, to tam ktoś czekał i pytał, no teraz proszę nam powiedzieć, co pan, pani tam sądzi o tym, co pan widział tam z tyłu. Analizowaliśmy słowa, na przykład okazało się, że rzeczywiście słowo biały budynek pojawiało się niezwykle często, więc jakby tutaj staraliśmy się też stworzyć taką metodologię, która pozwoliłaby nam powiedzieć, czy to, co, na co zawiesimy oko, czy zostanie zapamiętane i przeswojone, czy zignorowane przez mózg. Bo to jest bardzo istotne, że zerknąć nie znaczy zobaczyć, prawda? No i my chcieliśmy zobaczyć...
A zobaczyć potem nie znaczy zapamiętać też i jakoś przetworzyć.
A, prawda? No właśnie. I teraz najpierw ich pytaliśmy, więc oni tak swobodnie, nie wiedząc o co właściwie tam... A, bo mogli powiedzieć o tym graffiti, tam o czymś tam, a byli turyści i coś tam bardzo mi się podobało, ładnie, miło, nie wiem co tam jest, to chyba kościoły. No generalnie mówili, co tam chcieli. A kiedyś tam byłem, a coś tam. To jeszcze przygotowaliśmy takie puzzle. Wyobraź sobie, że teraz tak stoimy właśnie na bulwarze Ksawerego Dunikowskiego i patrzymy na to miejsce i tak jakby ten żółty budynek został, grupa tych krzaków, które wtedy miały liście i tak ten środek wymazujemy i robimy z tych budynków puzzle. Aha. Prawda? Takie pojedyncze budynki, no i jest polecenie, tylko jest tablica magnetyczna i pod spodem zbuduj krajobraz, który przed chwilą widziałeś. No i reakcje były, o jest!
Co ja widziałam,
tak? No i układali. I później w artykule najpierw zastanawialiśmy się nad tym, który pierwszy element wyciągali, tak? No bo jest domyślenie, że pierwszy to taki, który jest dla nich najbardziej pewny. No i okazało się, że najczęściej aż 38 osób z 62, pamiętam to, bo to było dla mnie szokiem, sięgnęło jako po pierwszy po alumnat, a nie po katedrę. Co już pokazuje, że semantycznie nawet wiedząc, że katedra jest ważna, oni nie znając celu badań, układankę im mózg podpowiadał, że najłatwiej zacząć od tego. I połączyło się to właśnie z danymi eye-trackingowymi. I teraz wielkie clue. Może w ogóle nie potrzebuję robić tych badań eye-trackingowych, tylko może po prostu powinni się przespacerować i układać puzzle.
Czyli znowu strzelasz sobie w stopy, ale to mówiłaś o tym, tak, że jesteś zwolenniczką prostoty.
Bo to jest bardziej zrównoważone. Po co kupować tak drogi sprzęt, skoro można prościej? Ale to musimy zbadać.
Porównać pierwsze wyniki.
I porównać wyniki rzeczywiście eye-trackingowe i to nie tylko tu, tylko też w innych miastach. Mam takie miejsca, które chcę właśnie przebadać, żeby to było tak, że nie tylko tu nam wyszło, tylko też gdzie indziej ta układanka czy metoda właśnie wykorzystania pamięci krótkotrwałej, bo to jest właśnie takie przetwarzanie short-term memory, będzie odzwierciedleniem tego, jak ludzie budują sobie hierarchię, tak? I co w ich mózgach jest tym elementem dominującym w tym krajobrazie. No bo jeżeli jakiś budynek przegnie, no to znaczy, że prawda, że wypchnie z pamięci krótkotrwałej te obiekty, które powinny być zauważone i mieć szansę zbudować gdzieś tam w nas wspomnienie, prawda? Wydaje mi się, że większość z nas używa przestrzeni historycznej nie w taki sposób jak ja, tak? Ja się zachwycam, ojejku, ale tutaj fajnie, proszę, Kapinosek, jak on fajnie pomyślał, ten rzeźbiarz, żeby tutaj woda nie zostawała, ale fantastycznie. No nie, no po prostu idzie, patrzy w oczy
ładnie,
swoje.
Ładnie.
Albo w ogóle nie myśli, tylko po prostu stanowi to pewien sztafasz, tak? Co i podświadomie na nas oddziałuje dobrze albo niedobrze. Myślę, że mało osób zastanawia się na tym, okej, dlaczego tu się czuję dobrze? Albo dlaczego tu jest tak fajnie, tak? No chyba, że coś już bardzo nam nie pasuje. Tak? Wydaje mi się, że to jest takie zadanie współcześnie, żebyśmy troszkę zredefiniowali swoją rolę jako eksperci. I pogodzili się z tym, że nie jesteśmy wszechwiedzący, że musimy pytać. Zresztą taki nurt teraz współcześnie jest, tak? Czy konsultacji społecznych. No tylko trzeba to urzeczywistnić i umieć powiedzieć, okej, jestem super, bo potrafię przyznać się do tego, że wcześniej coś, co robiliśmy, nie działało. A to jest trudne.
Z całą pewnością. A wróćmy jeszcze tutaj do tych badań. Czyli tak, z puzli wyszło, że duch dominuje, czyli budynek biblioteki zdecydowanie jest tym, który jest.
I patrzymy na niego najdłużej i wracamy do niego najczęściej.
Bo właśnie chciałam zapytać,
różne
bo tak,
parametry są.
Właśnie jakie są te parametry, bo puzzle to wiadomo sprawa. Zaczynamy od tego, czyli to jest najbardziej zapamiętane, najważniejsze, proste. A jeśli chodzi o to badanie tego, jak patrzymy, to co decyduje o tym, że tak, to jest dominanta?
Tego jeszcze nie wiem, ale w tym miejscu mieliśmy trzy hipotezy. Pierwsza dotyczyła tego, na co jako pierwsze popatrzymy, tak? Czyli ta mucha, co uzna nas wzrok mucha, co uzna za najbardziej atrakcyjne do usiądnięcia,
żeby usiąść.
Tak. No i więc wychodzimy z za rogu, widzimy dwa atrakcyjne miejsca na naszym stole, no i gdzie wybierze mucha, albo więcej much.
Mucha wybiera białe.
No właśnie równoprawnie z katedrą, czyli czas do pierwszej fiksacji okazał się nie być tym dominującym. Hipoteza jest taka, że te dominujące elementy są tak odmienne, bo alumna dominuje, ale to znowu jest tylko hipoteza, tak? Trochę w discussion o tym mówimy w artykule, że one są tak odmienne, że dominują innymi cechami. Alumna dominuje kolorem, kubaturą, wielkością, a katedra smukłością, wysokością i dlatego przyciągają i są poza tym położone bardzo blisko siebie, tak? Nasz wzrok właściwie jest ściągany przez coś i wysokiego, i mocnego, jakby, bo one są za sobą, prawda? Gdyby były pewnie tu i tam, to troszkę by było inaczej, ta dyspozycja przestrzenna byłaby inna. No więc tak, ten czas do pierwszej fiksacji wskazało, że i jeden, i drugi przyciągają wzrok i równoprawnie praktycznie, także prawie troszeczkę więcej osób na alumnacie, trochę mniej na katedrze, ale jednak statystycznie nie było to istotne, także nie rozstrzygnęliśmy pod tym względem. Chociaż jakby człowiek zwykły zobaczył, no więcej osób na alumnacie, on jest to, ale matematyka tego nie potwierdziła, przykro mi.
Kolejny parametr.
Kolejny parametr, jak często wracamy do tego, jak często mucha, jak odleci, to jednak stwierdzi, o,
fajnie, to
jeszcze fajnie.
Fajnie
tu było, tak, jeszcze, ta mucha jest idealna, naprawdę, bardzo Ci dziękuję za, tak. No więc najczęściej wzrok wracał na alumnat, czyli było najwięcej powrotów. No i przede wszystkim przez największą liczbę osób, bo też część w ogóle nie popatrzyła, ponieważ nie znali zadania, to mieliśmy dwie osoby, które w ogóle tam na drugą stronę nie popatrzyły, tylko patrzyły tutaj, o, jakie fajne rzeźby, tutaj, o, detale. Tutaj.
Muzeum Narodowe też nieźle się prezentuje.
Ale to świadczy o tym, że cel badań był rzeczywiście ukryty. I to było takie wow, super. Jak mogłeś nie popatrzeć na drugą stronę? Tak, ale tutaj przeszła pani w czerwonej kurce, a tu piesek, a tu hulajnoga, a tu auto zatrąbiło. I... No te dystraktory sprawiają, że to jest bardzo naturalne. I co jest w ogóle niesamowite, że wcześniej myślałam, że takie badania właśnie będą mało miarodajne, bo jest właśnie dużo rzeczy, które rozprasza. Ale i tak wyszło to, co chciałam, mimo tych dystraktorów, co oczywiście też musieliśmy sprawdzić. No i trzecim parametrem jest to, czy po prostu te fiksacje, te rzeczy najdłużej patrzę, tak sumarycznie, czyli jakby najwięcej śledzę, tak? Czyli tym stetoskopem, prawda? Najwięcej przyłożeń było do alumnatu, czyli on po prostu odstawał wyraźnie.
Czyli podsumowując, gdyby takie badanie przeprowadzono wcześniej, na wizualizacjach, to wynik wcale nie byłby zachęcający do tego, gdybyśmy chcieli uznać, że mamy teren zabytkowy, Ostrów Tumski, dominantą powinna być katedra, czyli ten duch by nie powstał wtedy.
To właśnie zależy wszystko od regulacji, tak? I od tego, co właśnie...
Co chcemy.
Co jako społeczeństwo cenimy i jaką hierarchię, ale obiektywną, otwartą, miarodajną sobie zbudujemy. Bo możemy na to pozwolić i możemy na to nie
świadomie
pozwolić, ale żeby to było wszystko robione świadomie, tak? Ja jako badacz w ogóle nie chcę oceniać tego, czy to jest piękne, czy to jest brzydkie. Ja chcę po prostu móc to zmierzyć, żeby wspomóc w takim sprawiedliwym funkcjonowaniu mojego zawodu i ludzi w mieście zwyczajnie, bo my tworzymy dla ludzi, nie dla siebie.
Spacerologia.
Ten temat jest tematem już skończonym, tak?
Nie, zupełnie nie, się otwiera. Tak, to znaczy to jest koniec dla case study jakiegoś. Jeden artykuł powstał, drugi artykuł właśnie jeszcze odnośnie tego dobrze matematycznego modelu, odnośnie tego analizy tych puzli, to tworzymy z kołem Gauss z Wydziału Matematyki, żeby ewaluację zrobić i też mieć do przyszłych układanek model. Także super. Ja w ogóle jestem pełna dla nich podziwu, bo ja naprawdę nie jestem super z matmy, a oni tak wszystko mi prosto tłumaczą, że ja to rozumiem. I jestem wtedy z siebie taka dumna i oni tak patrzą na mnie, kiwają.
Bo to trochę pokazuje, jak matematycy są potrzebni pod warunkiem właśnie, że potrafią wytłumaczyć oraz zrozumieć, o co chodzi.
Tak, tak, bo wyświetlili takie równanie, jakieś takie, o, jejku, dobrze, zrozumiałam, że tam jest jedna druga, to tyle, co zrozumiałam na początku. Ale wszystko rozszyfrowali mi po kolei i już wiem, dlaczego jest ta jedna druga. I jestem pełna podziwu dla nich, że tak mi szybko to wytłumaczyli, bo na początku myślałam, o nie, świetne to jest. I to mi się strasznie podoba, ten potencjał na Politechnice, tego, że jest dużo osób, dużo umiejętności. Praca interdyscyplinarna nie jest łatwa, ale może prowadzić do wspaniałych rzeczy. Tylko musimy się nauczyć mówić i tłumaczyć sobie prosto, nie w swoim właśnie branżowym języku.
Tak sobie myślę, że jak z tym pomysłem pójdzie dalej tak, jak opowiadasz, to może się okazać, że w sumie wystarczą puzzle, żeby badać dość istotne kwestie związane z inwestycją, z rozwojem, z podejmowaniem bardzo konkretnych działań, jak to miasto ma wyglądać. To miasto Wrocław konkretnie.
Tak, to by było bardzo, bardzo proste, bo wyobraźcie sobie, że trzeba zagrać w jakąś prostą grę, żeby się dowiedzieć, tak, gamifikacja. Żeby się dowiedzieć, jak to by było postrzegane. To by było piękne, banalne i widziane taką perspektywą, bardzo prostą logiką dziecka. Ja uwielbiam to, jak dzieci widzą świat. I to by było naprawdę, no może z perspektywy moich badań i tego, że mogłabym mieć zlecenia na ekspertyzy krajobrazów, to by było niekorzystne. ale chyba prostsze i fajniejsze, gdyby tak się okazało.
A z drugiej strony, jako fascynatka historii zabytków i w ogóle zabytków, i gdzieś słyszałam, tak jak powiedziałaś, że trzeba się wsłuchać w zabytki, co dla mnie jako dla radiowca jest w ogóle super konceptem, wsłuchiwanie. Wsłuchiwanie się tak, trzeszczy, nie trzeszczy.
A czasami trzeszczą.
Trochę trzeszczy. Więc tak, dla ciebie to jest coś, co jest bardzo pociągające i ma same zalety, czy jednak jest potrzebna taka odrobina szaleństwa, a właściwie czasami dużo szaleństwa i bardzo śmiałe decyzje, niebadane. Jest wariat z super pomysłem i drugi wariat w magistracie, który mu na to pozwala.
No to tak nie przy katedrze, proszę. Ale trzeba też zrozumieć to, że zabytki, ja wiem, że może tutaj głoszę
herezję. Bo cały czas mówimy w kontekście zabytków, tak, a nie tak, osiedli, które powstają tak, gdzieś tak, na obrzeżach.
Że zabytki jednak mają różną rolę, pełnią różną funkcję. Zupełnie inną rolę pełna katedra, czy wieża ciśnień, tak, która jest w sylwecie miasta, niż jakiś zabytek, który jest przepiękny i w ogóle doceniamy tam, że ma takie detale konstrukcyjne i jakieś i tak dalej. Ale on na przykład leży na jakimś terenie, który dawno przez nikogo nie był odwiedzany. On nie ma tożsamości, z nim nie wiążą się wspomnienia, z nim on musi być zredefiniowany, tak? I być może właśnie ten kontekst, jak on funkcjonuje, powinien wyznaczać, jak bardzo wariackie mogą być to pomysły, tak? Bo ten zabytek, który społecznie umarł, nie żyje, nie funkcjonuje, może potrzebuje po prostu takiego...
Świeżej krwi
i może po prostu potrzebuje jakiegoś takiego krejzola partnera, który go po prostu ożywi zaraz obok. I jest wiele takich przykładów, że takie krejzolskie pomysły były super drogą. No ale pytanie, czy całe miasto chcielibyśmy oprzeć o strategię dziwactwa i odmienności?
Uwęczylibyśmy się też, prawda? Tak, tak wzrokowo, psychicznie.
Nie wiedziałaby, gdzie usiąść. Tutaj takie ciekawe, tam ciekawe. Tak, i my potrzebujemy spokoju wizualnego czasami, potrzebujemy spokoju, żeby nie było głośno czasami, prawda? Czyli miasto musi być zróżnicowane, różnorodne, tak jak lubimy czasami pójść na dyskotekę, ale na dyskotece gorzej się trawi może jakiegoś tam kotleta, prawda? Czyli jakby, no form function, tak? Czyli... Bardzo, bardzo jestem otwarta i nie mam uniwersalnych odpowiedzi. Chyba nigdy ich nie będzie. Zawsze to będzie pewnie potrzeba dialogu, potrzeba czasu. No kontekst. Kontekst się liczy, a ja chcę tylko zabrać taki naukowy głos w jakimś tam moim małym kontekściku, tak? I wtedy się będę w nim wymądrzać.
Ale ja tak sobie myślę, że być może ta nasza rozmowa jest inspiracją do tego, żebyśmy trochę bardziej świadomie tak sobie przedreptali przez Wrocław i tak patrzyli pod kątem tego, okej, na czym tak naprawdę zatrzymujemy ten wzrok?
Gdzie się dobrze czuję, gdzie idę, żeby odpocząć, tak? I jak ma wyglądać mój dom? Może tak, bo w takim miejscu czuję się spokojnie, to zrobię sobie też tak w domu, bo to mi...
Na czuja po prostu.
Tak, kierujmy się osądem, zadawajmy sobie pytania i tak róbmy po prostu. W każdym z nas, tak jak w dziecku, powinien być taki ukryty naukowiec. Dzieci są super naukowcami, zadają mnóstwo pytań. I naukowiec powinien zadawać mnóstwo prostych, czasami głupich, banalnych pytań, bo może się okazać, że one są najważniejsze. Ja uwielbiam dzieci, które pytają o wszystko, jak coś, nie mają skrępowania. I my też bądźmy ciekawi.
Bardzo dziękuję za spacer.
Super, bardzo mi miło. I w ogóle jaka pogoda łaskawa była. Ani kropelka na mnie nie spadła.
Ja mam tutaj troszkę na spadę, ale jedna, już nie czepiajmy się. Doktor inżynier Marta Rusnak, architektka i miłośniczka zabytków.
Może tak być. Może być zwariowana badaczka, może być wszystko jedno. Marta.
Dzięki wielkie.
Dzięki, Ani.
Spacerologia.